A przy telefonie pan Ryszard Skotniczny, właściciel hotelu i dworu Kombornia, województwo podkarpackie. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
A w Komborni był opłatek maltański.
Tak, już po raz kolejny w tym roku opłatek u nas, ale też w 30 innych miejscach w Polsce. To już 17 rok z rzędu, kiedy pod ideą opłatku maltańskiego staramy się gościć osoby potrzebujące, dzieci, młodzież, dzieci z domu dziecka, rodzin zastępczych oraz inne osoby, które w danym momencie na swoim zakręcie życiowym potrzebują wsparcia lub pomocy. Opłatek maltański to tak naprawdę idea, która łączy osoby, które chcą wspierać, z tymi, którzy potrzebują pomocy. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o dary finansowe, oczywiście paczki też wręczamy naszym gościom, ale głównie chodzi o stworzenie takiej ciepłej, rodzinnej atmosfery podczas spotkania i, co najważniejsze, myślę, opiekę duchową. W naszym przypadku był to arcybiskup przemyski Adam Szal. Generalnie opłatek przeważnie odbywa się pod patronatem biskupa danej diecezji, bo uważamy, że ta część duchowa jest krytyczna, najważniejsza i na tym trzeba budować wartości rodzinne i religijne.
Ile osób uczestniczyło w opłatku maltańskim i komu udało się pomóc?
W tym roku u nas w Komborni było prawie 200 osób. Myślę, rekord. Sami sobie zaskoczeni, że aż tyle osobom udało nam się pomóc. W tym roku mieliśmy młodzież z domu dziecka, mieliśmy dzieci z domu zastępczych rodzin, OHP, no i inne rodziny, które na dzisiaj teraz potrzebowały pomocy. Co najważniejsze, chodzi o to, żeby stworzyć chwilę ciepła. Ci ludzie na danym momencie swojego życia są w jakimś zakręcie, ale też tej młodzieży i dzieciom pokazać, że jest inny świat, że można inaczej, że jest do czego dążyć, że nie trzeba zaskopić się w swojej skorupie życiowego pecha chwilowego lub porażki, czy tam innych elementów, które nie są od tych dzieci zależne i że można inaczej. Staramy się w związku z tym, żeby ta pomoc i to spotkanie było bardzo ciepłe, ale też na najwyższym poziomie, czyli zamiast, nie wiem, standardowych plastikowych talerzyków i serwetek, które często są stosowane w takich przypadkach. Staramy się, żeby to była zastawa restauracyjna, serwety materiałowe, pełny serwis kelnerski, żeby zobaczyli, że taki świat inny istnieje i żeby było do czego dążyć, żeby ta młodzież po prostu się rozwijała i miała cele.
I wszystko się udało, co dzieci dostały w prezencie?
O, oczywiście, to udało się świetnie, dzięki naszym sponsorom, darczyńcom, i były oczywiście dary żywnościowe, ale też oczywiście gry, zabawki, pluszaki. Tutaj młodzież z Malarzyny Maltańskiej Służby Medycznej nazbierała nam dużo pluszaków i dziękuję ślicznie młodzieży ze szkół krośnieńskich, które włączyły się w tą pomoc. Oczywiście różne inne gry, jedzenie, cukierki, wszystko odysze, typowa paczka świąteczna, no. Nie było różek jak na Świętego Mikołaja, ale myślę, że odrobinę ciepła przekazaliśmy w ten sposób. To jest coś, do czego zapraszam też innych. Myślę, że nasi słuchacze wnet w tym momencie, może za rok dołączą się do tego. Więcej szczegółów na opatekmaltański.org. Zakomaltański, który jest najstarszym instytucją charytatywną na świecie, bo już to prawie 800 lat, apolityczny, ale oczywiście też chrześcijański. Bardzo chętnie każda osoba, która chciałaby się to włączyć, zapraszamy do współpracy.
Opłatek maltański też jest organizowany przez Jana Bogatkę w Zgorzelcu. Będziemy o tym państwu, na pewno pan Jan Bogatko o tym opowie w swojej korespondencji. Szlachetna inicjatywa Maltańczyków. A dwór w Komborni warto odwiedzić, będąc na Podkarpaciu. Byliśmy tam, widzieliśmy, odpoczywaliśmy i nawet zajrzeliśmy do piwniczki, gdzie są polskie wina, co bardzo dobrze pamiętamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
W drodze do Warszawy pan jest. Czy dużo śniegu jest na drodze? Jaka jest sytuacja drogowa?
Południowa Polska, mgła, ślisko i bardzo złe warunki drogowe. Tutaj im bliżej Warszawy, tym lepiej. Właśnie stoję w kółku, myślałem, że udałem się dojechać do studia, ale Jestem już bardzo blisko, ale stało mi się 4 km. Ostatnie 10 jechałem pół godziny. Generalnie ślisko, także zalecam dużą ostrożność, tak żeby na święta do rodziny w pełnym składzie móc się spotykać i bez stresów, bez nerwów. No i zdrowia wszystkim też przy okazji życzę i rodzinnych spokojnie wesołych świąt.
Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia. Ryszard Skotniczny był gościem Poranka Wnet, a my skorzystamy z rady, będziemy jechać ostrożnie, bo dziś wybieramy się do Krakowa. Dziennikarze zostali zaproszeni na opłatek przez księdza arcybiskupa, a jutro poranek wnet z Krakowa, z ulicy Świętej Anny. A w studiu Tomasz Elbanowski z książeczką Tabliczka mnożenia w wierszykach. Autorem tej książki pan jest?
Tak, jestem autorem tej książeczki. Wierszyki powstały najpierw dla moich dzieci, a kiedy już wszystko się ładnie udało, ułożyło, to postanowiliśmy to z żoną wydać w książeczce. I właśnie ją wzięliśmy do ręki, właśnie wyszła z drukarni i zaczęliśmy ją, no teraz można już ją przed świętami dostać na stronie wierszykidonauki.pl.
Siostrzurki. A może pan przeczyta kilka wierszyków matematycznych?
No dobrze, to możemy zacząć od początku najprostszego. Wyszczerzył ząbki dziadunio szczery, 2 × 2 = 4. Proszę, to taka piękna ilustracja. To są akwarele, nie jakieś grafiki komputerowe. Piękne takie, no można powiedzieć, stworzyliśmy książeczkę dla własnych dzieci i wydaliśmy z pięknymi właśnie akwarelami Małgorzatę Flis. Ta książeczka jest, może pan zobaczyć, proszę, to jest taka bardzo klasyczna, tu bardzo, bardzo się spodobała rodzicom, naszym znajomym na razie, nauczycielom, którzy ją widzieli, mówią, że jest taka nie dzisiejsza w dobrym tego słowa znaczeniu, jest taka jak my mieliśmy w dzieciństwie, prawda, takie książeczki, bardzo klasyczne ilustracje, te wierszyki też są takie klasyczne, no, powstały właśnie w domowych warunkach. Z naszymi dziećmi próbowaliśmy się uczyć tabliczki mnożenia tak na sucho, można powiedzieć, na samych działaniach. No, próbowałem wymyśleć, jakim można to włożyć do głowy, bo nie bardzo chciały się uczyć. Zacząłem zawieszać na lodówce działania i za każdym razem, jak ktoś chciał otworzyć lodówkę, musiał powtórzyć ten szyfr, prawda? Ale okazało się, że po paru dniach już nie pamiętały tych poprzednich działań, więc zacząłem im to rymować. A dzieci sobie do tego dorysowywały najpierw własne ilustracje. No i tak to wszystko przez zabawę, taka nauka przez zabawę, myślę, jest najskuteczniejsza, nie takie wkładanie, wkuwanie do głowy, tylko właśnie bawienie się tym, prawda, tymi rymami. Nawet śpiewaliśmy niektóre te historyjki i te działania mogą wchodzić tak w sposób niezauważony do głowy.
Rybki zza szybki, kocur chce zjeść.
2 × 3 = 6.
Dom uświniło, 2 razy prosię.
2 × 4 = 8. Tam liczymy ślady.
5 harcerzy gra w echo w lesie.
2 × 5 = 10.
Siostrzurki w 2 dziurki po 6 szybko właście.
2 × 6 = 12.
No to i pan opanował dosyć dobrze. Skomplikujemy w takim razie ten egzamin. Po 6 na stoliku pustych talerzyków, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść.
6 × 6 = 36.
Brawo! Zdaje pan egzamin. I ostatnie pytanie już teraz na szóstkę. Płyną pingwiny, całe rodziny, po 9 ptaków na 8 krach.
8 × 9 = 72.
Ale płyną pingwiny, całe rodziny, po 9 ptaków na 8 krach. Rzeczywiście te pingwiny płyną, ale też te kry, może przypadkowo, ale czasami wyglądają jakby jedna z tych z nich była mapą Polski. Co pan sądzi o tym, co w polityce polskiej się dzieje?
No to zaraz mogę powiedzieć, natomiast chciałem powiedzieć tym z naszych słuchaczy, których to zainteresowało, że ta książeczka nie jest do dostania w księgarniach, tylko w internecie, na stronie wierszykidonauki.pl można ją zamówić tylko przez internet. Proszę jeszcze raz, o co pan pytał?
Okej, o politykę, proszę pana.
Polityka, o co konkretnie?
O krótki komentarz do dowolnej sprawy, która zdarzyła się w polityce, która pana zdaniem wymaga komentarza.
O, zaproszę o pytanie dodatkowe. Naprawdę tak to jest odległe od naszego tematu. Jednak tej mapy Polski tutaj na tych krach nie widzę.
Dodatkowe pytanie. To już może uda się taki wierszyk skomponować, ale tak. Nie teraz, żeby panu ułatwić odpowiedź na to pytanie, ale to przy następnej okazji, jeśli pan pozwoli.
Dobrze.
A może chyba, że pan taki wierszyk potrafi ułożyć teraz na bieżąco. Polskiej polityce proszę, co się dzieje w jednym kącie policjant, a w drugim złodzieje.
No wspaniale.
I kto policjant, a w drugim złodzieje i kto jest kim? Nie zna pan odpowiedzi na to pytanie, ale się nie dziwię, bo nie ma rysunku do tego.
Nie, jestem też zachwycony. Myślę, że to jakiś pomysł na nową formułę tutaj w programu. Improwizacja.
Improwizację mamy od początku. Jeszcze raz książeczkę poproszę.
To jest takie bardziej o staroletniej podległości.
Sześciu bohaterów liczy swe ordery.
6 × 4 to... 24.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Tomasz Elbanowski, tabliczka mnożenia w wierszykach, książka dla dzieci, która ma ułatwić liczenie wszystkim dzieciom, które się uczą liczyć. A my liczymy na państwa pomoc w budowie hospicjum dla dzieci w Wilnie. Nie wiem, czy pan słyszał już o tej akcji Radia Wnet. Pomagamy budować hospicjum dla dzieci w Wilnie. Siostra Michaela Rak jest tym motorem tego całego zdarzenia. Nie wiem, czy pan poznał kiedyś siostrę Michaela Rak, czy był pan w Wilnie, czy nie?
Byłem w Wilnie kiedyś, właśnie jak był przełom, że tak powiem, jak się upadał Związek Radziecki. Byliśmy akurat z wycieczką klasową i rzeczywiście tam rozmawialiśmy wyłącznie po polsku na ulicy. Wszyscy rozmawiali po polsku.
Teraz, to jest może troszkę bardziej skomplikowane, ale przyłączy się pan do tej akcji? Pomoże pan budować hospicjum dla dzieci?
Tak, wspaniała inicjatywa, gratuluję i podziwiam państwa zaangażowanie. Tak, na pewno jest to wspaniała rzecz.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Tomasz Elbanowski był gościem poranka w Net. Jutro poranek z Krakowa, z ulicy Świętej Anny, ale dzisiaj jesteśmy w budynku Pasty na 5. piętrze i zajmujemy się trochę warszawskimi sprawami. Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
O ulicach i o nazwach ulic rozmawialiśmy z Tadeuszem Płużańskim, a teraz o tych bonifikatach. Jakie są konsekwencje dla mieszkańców tej decyzji, którą podjęli radni Platformy Obywatelskiej?
Przede wszystkim konsekwencje finansowe. 1,7 miliarda, jak zauważa ratusz w uzasadnieniu, będzie pochodziło z kieszeni warszawiaków, którzy przekształcą prawo do użytkowania wieczystego na własność. No jest o tyle skandaliczne, że trzeba pamiętać o tym, że 3 dni przed wyborami, czy 18 października, Rada Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie wtedy i dzisiaj Platforma Obywatelska ma większość, przyjęła uchwałę, która zakładała bonifikatę 98%, a no, ku mojemu zdumieniu, nagle podczas sesji pojawia się punkt, który nie był planowy. Wiceprezydent w imieniu prezydenta Trzaskowskiego, który był nieobecny, był na zjeździe partyjnym w Brukseli Europejskiej Partii Ludowej, nic to nie miało związane z Warszawą, to tak na marginesie. Pojawia się propozycja przyjęcia uchwały, która zmniejszała tą bonifikatę do 60%. To, co wspominałem w uzasadnieniu, 1,7 miliarda, to są pieniądze, które będą płacili warszawiacy. Ktoś, kto miał zamiast zapłacić 400 zł, zapłaci 8 tysięcy, zamiast 500 zł mieszkańcy zapłacą 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Co jest no, znacznym podwyższeniem kosztów i jest o tyle nie w porządku, że no, zmieniono zdanie przed świętami nagle, postawiono warszawiaków przed taką, no, w takim, no, powiedziałbym, w takim stanie, który jest w polityce do tej pory nie było czegoś takiego, żeby ktoś przed wyborami coś uchwalał, a zaraz po zmieniał zdanie na tyle drastycznie, żeby pokazać tak naprawdę no, warszawiakom, że ich wybór nie miał znaczenia, bo to przede wszystkim dotyka wszystkich mieszkańców Warszawy.
A jak się taką opłatę liczy?
No to są oczywiście specjalne stawki, które są wyliczane i trzeba pamiętać o tym, że po części te stawki zostały podniesione, więc i tak opłata za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego byłaby wyższa, dlatego zaproponowano bonifikatę. Ustawodawca przewidział, że jest możliwe 60% do 60%, a resztę no to jest już gestia samorządu. No i samorząd podjął decyzję, o czym tutaj wspominałem, że będzie to 98, a teraz zmieniono zdanie. To jest opłata, która jest naliczana indywidualnie po części, bo są oczywiście stawki, no ale nie każdy będzie tutaj równo płacił. To jest wszystko uzależnione od wielkości, od metrażu, który ewentualnie będzie takim przekształceniem ujęty. Więc no niestety, ale te kwoty będą znaczne.
Ale czy to przekształcenie według ustawy jest obowiązkowe, czy można...
No niestety tak, dlatego że przechodzimy z
czyli
tego...
Czyli każdy roku. Musi...
Każdy, kto takie użytkowanie posiada, powinien to zrobić i będzie musiał to zrobić, dlatego że...
Nie powinien, tylko będzie musiał.
No będzie musiał, no to już nie chciałbym tego, rzeczywiście to nie będzie z dnia na dzień. No ta propozycja dotycząca bonifikaty dotyczy jednorazowego oczywiście przekształcenia, zapłacenia jakby zamknięcia tego etapu wyjścia z tej konstrukcji reliktu PRL-u, no bo to prawo do użytkowania wieczystego to jest taka dziwna konstrukcja, że niby do kogoś należy, no ale jednak na jakiś określony czas i to można przekształcić i ta bonifikata się powinna należeć, ale w zdecydowanie wyższym stopniu, więc jeżeli mówimy o tym, że ustawodawca zobowiązuje do wyjścia i bardzo dobrze, bo powinniśmy zakończyć ten etap tego użytkowania wieczystego, daje możliwość radnym miasta przyjęcia takiej uchwały, rada miasta przyjmuje i nagle się okazuje, że z wszystkiego się platforma wycofała, no to mamy tutaj no, pokaz takiego politycznego oszustwa wyborczego. Co ciekawe, no to podkreślają politycy, publiczni od prawa do lewej strony. Widać wściekłość na ulicy, bo no, mieszkańcy zapłacą więcej.
Czy na ulicy widać wściekłość, to może przesadzone zdanie, nie wiem, bo pan
nie,
się...
Nie, no ja spotykam się z mieszkańcami, z moimi sąsiadami. Dzisiaj rano byłem z psem i spotkałem sąsiada, który z deklarowanym zwolennikiem Platformy Obywatelskiej i mówi, że oczywiście nie przytoczę jego słów na antenie, ale powiedział w tłumaczeniu na język bardziej dyplomatyczny, że został oszukany i że już nie pozwoli, żeby tak go traktować, ponieważ no, praktycznie w ciągu 2,5 miesiąca zrujnowano mu budżet. No, to są znaczne sumy. No, jeżeli ktoś ma zaproszenie, tak jak powiedziałem, 400 zł, a teraz zapłaci 8 tysięcy, 40 razy więcej. No, to nie jest tak, że warszawiacy mają nieograniczone portfele i to dotknie zarówno tych, którzy mają mniej, jak i tych, co mają więcej. Nawet ci, co mają więcej, zapłacą moim zdaniem więcej zdecydowanie, bo to jest pewna oczywiście proporcja sum.
A jak politycy Platformy uzasadnili taką gwałtowną zmianę?
Na sesji to po pierwsze było widać zaskoczenie i bardziej starano się skierować uzasadnienie czy słowa wytłumaczenia tej sytuacji w stronę ratusza, czyli tłumaczył się wiceprezydent, nie mówił dokładnie na co mają iść te środki, przynajmniej nie określono wyraźnie podziału tego 1,7 miliarda, ale jakie jest uzasadnienie ze strony Nowoczesnej? No na przykład Paweł Rabiej napisał, że koniec z rozdawnictwem. Oni się cieszą.
Koniec z rozdawnictwem, w sensie nie każdy dostanie, ale budżet jak będzie miał 1,7 mld złotych więcej, to będzie się rozdawać, ale według innego klucza, już nie każdemu,
no będzie
tylko...
Na coś te środki pójdą, no na pewno na jakieś formy takich tramwajów różnorodności, oczywiście on tyle nie kosztuje, ale...
No można wszystkie tramwaje pomalować.
Można wszystkie tramwaje pomalować i można różne projekty robić, tylko trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze Rafał Trzaskowski zapewniał, że budżet jest wyliczony strony i nie będzie potrzeby podnoszenia żadnych dodatkowych opłat, a dodatkowo, no, patrząc na to, jaki budżetem dysponuje Warszawa, nie ma potrzeby dzisiaj podwyższania, obniżania tak naprawdę tej bonifikaty, bo w mieście są pieniądze. Warszawa jest bogatym miastem i to nie jest tak, że mamy tutaj jakieś kryzysową sytuację, że trzeba się wycofać z tej tak wysokiej bonifikaty. Można inaczej administrować, można uszczuplić administrację. Małe gesty też są istotne, ale jak widać, z jednej strony obniżono tą bonifikatę i zabierze się Warszawa jako 0,7 miliarda, a z drugiej strony powołuje się jakiś quasi wiceprezydentów. Mamy 4 zastępców zgodnie z ustawą. Wiceprezydent Trzaskowski ma najmniej obowiązków w ratuszu, ponieważ nadzoruje najmniej biur. Hanna Gronkiewicz-Wals chyba nadzorowała 5, pan prezydent chyba w tej chwili 2, a do tego mamy 3 wiceprezydentów, mamy takich quasi wiceprezydentów, mamy 3 stanowiska dyrektorów, koordynatorów, powołano dyrektora w tej chwili magistratu, dyrektora do spraw smogu, do spraw jeszcze jakiegoś tam trzeciego sektora, więc widzimy, mamy jeszcze skarbnika, mamy sekretarza miasta, że ratusz się rozrasta i w sytuacji, no tak bym powiedział, kiedy z jednej strony się zabiera, a z drugiej strony pokazuje się, że dodatkowe stanowiska są tutaj. Nie wiem, po co panu prezydentowi potrzebne. Można zupełnie zmienić zarządzanie w mieście, można inaczej ułożyć inwestycje, ograniczyć wydatki tam, gdzie to można, ale jak widać, łatwiej jest sięgnąć do kieszeni warszawiaków.
Ilu warszawiaków będzie dotkniętych tą zmianą?
Ja widziałem opinię, że prawie 200 tysięcy przypadków, ale, no bo to chodzi o nieruchomości, prawda? Ale tutaj bym nie chciał wchodzić w dokładne liczby, ponieważ dysponuje tym ratusz.
Komisja do spraw zbadania reprywatyzacji warszawskiej funkcjonuje? Czy coś się zmieniło po wyborach?
Oczywiście, że funkcjonuje i trzeba pamiętać o tym, że będzie 21 grudnia przesłuchanie Roberta N. To jest taka postać bardzo kluczowa w aferze reprywatyzacyjnej, ponieważ odgrywał istotną rolę podczas tego całego procederu przestępczego. Komisja wydaje nowe decyzje. Mamy też nowego członka za Pawła Rabieja, który zrezygnował. Został im Sławomir Potapowicz. Jest to radny miasta stołecznego Warszawy z ramienia Nowoczesnej. No i zobaczymy, jakie też będzie to posiedzenie przedświąteczne komisji, która przesłucha ważnego świadka, a nawet nie świadka, ważną postać w tej całym procederze, o czym tutaj wspominałem. Ona jest bardzo potrzebna w Warszawie, ponieważ jak widzimy, sądy sobie nie potrafiły poradzić przez cały lat z tą sprawą. Paweł Rabiej, który jest teraz wiceprezydentem, jedną z istotniejszych postaci w ratuszu, przyznawał, że komisja jest, pan minister Jaki dobrze pracuje i komisja jest potrzebna. Nie wiem, czy zmienił zdanie, ale sądzę, że patrząc na to, ile spraw zostało wyjaśnionych, ile spraw przed nami, właściwie przed komisją, bo ja nie jestem członkiem komisji, przed członkami komisji, to znaczy, że materia jest duża i ktoś to nareszcie zrobi.
A jak przebiegało głosowanie w sprawie ulic?
No tyle to było skandaliczne, że był tu wcześniej poprzedzone, to było takim apelem środowisk kombatanckich, na przykład profesor Majkowski, powstaniec z Warszawy, podpisał też list, którym apeluje do radnych miasta i do prezydenta, żeby nie przewracano komunistycznych nazw ulic. My zaproponowaliśmy takie przyjęcie stanowiska, które miało na celu zatrzymanie tej całej sytuacji, która jest skandaliczna, ponieważ no, to jest zabranie ulicy Ince, Herbertowi, Kaczmarskiemu, Gintrowskiemu, a przywrócenie takich ulic jak na przykład 17 stycznia, Modzelewskiego, Rzymowskiego. No niestety tutaj Platforma Obywatelska odrzuciła taki projekt uchwały. To ciekawe, że Monika Jaruzelska się wstrzymała
od głosu. A jak to się stało? Dlaczego sąd administracyjny uchylił decyzję wojewody?
To było tak, że ustawa dekomunizacyjna nakładała obowiązek na organy samorządu, żeby przyjąć zmianę, żeby zdekomunizować ulicę. Rada Miasta mogła to zrobić, nie zrobiła tego, więc wojewoda wydał zarządzenie zastępcze, które nadał, w którym nadał po prostu nowe nazwy ulic, zdekomunizował de facto, czyli wypełnił obowiązki nazwy ulic. Ratusz zaskarżył tą decyzję. No i ku mojemu zdumieniu, mówię to też jako prawnik, ustawa przewiduje, że powinna być opinia Instytutu Pamięci Narodowej, ale jak to sąd zaznaczył, opinia była niewystarczająca i no to już jest taka polemika prawna, ale z wyrokami no dobrze, ciężko dyskutować.
Ale samorząd ma terminy na zmianę
ulic. Ale nie ma żadnych konsekwencji tutaj zawidzianych. No, po prostu radni nie wypełnili tego obowiązku, więc dlatego apelowaliśmy. Ja podnosiłem taką kwestię, że skoro w dwa dni mogliśmy zmienić, znaczy poprzednia rada zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego dla działki, a sprzyjało to wyjaśnianemu procedurowi już w tej chwili, ale tu już nie będę wracał do komisji weryfikacyjnej, a nie jesteśmy w stanie 13 grudnia, bo to też jest ważne, 13 grudnia zamknąć tematu dekomunizacji. Przecież mogliśmy to zrobić. Nawet można było zrobić taki krok, może pół krok do przodu, że zdekomunizować, czy utrzymać tę nazwę ulic, które zaproponował wojewoda, a te, które się nie podobały Platformie Obywatelskiej, bo ja wiem, o którą ulicę chodzi.
Ale Alei Lecha Kaczyńskiego.
Tak, można było już, dobrze, te miesiąc, dwa poczekać, chociaż moim zdaniem tutaj odpuszczanie w tym temacie byłoby dla nas ciężkie, ale okej, można było poczekać, ale no z kim oni walczą? Walczą, przepraszam, z Inką? Walczą z Kaczmarskim? No to jest naprawdę żenujące.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, polityk PiS, był gościem Poranka Wnet, a skoro Kaczmarski, to już niech będą mury w Poranku Wnet.